upadł reżim Bashara al-Assada w Syrii. Krwawy dyktator uciekł do Moskwy wraz z rodziną. Władze w kraju przejmują rebelianci. Na dzisiaj zapowiedziano zwołanie Rady Bezpieczeństwa na wniosek Rosji, ale Zachód z niepokojem przygląda się tym, którzy będą rządzić teraz w Syrii. Czy te niepokoje są uzasadnione? Spytajmy tych, którzy wiedzą na ten temat bardzo dużo. Przemysław Osiewicz, profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest razem z nami. Także stały współpracownik The Middle East Institute w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Panie profesorze, czy te obawy Zachodu co do rebeliantów pańskim zdaniem są uzasadnione? Wielu przypomina te przeszłe związki rebeliantów chociażby z organizacjami terrorystycznymi takimi jak Al-Kaida.
No oczywiście, myślę, że panie redaktorze, życzylibyśmy Syryjczykom, żeby tak nie było, natomiast obawiam się, że no, raczej trudno spodziewać się, by byli dżihadyści albo tak naprawdę dżihadyści nagle zmienili swój punkt widzenia radykalnie 180 stopni w ciągu jednego dnia, tygodnia. No i dotychczasowo, zwłaszcza tutaj Al-Jawlani, ludzie z jego otoczenia, no robili różne rzeczy w swojej przeszłości. Oczywiście też można zawsze to tłumaczyć jakimiś błędami młodości i tak jak rozumiem, w ostatnich dniach taka narracja jest prezentowana, takie próby ocieplenia ich wizerunku, natomiast no, pozwalam sobie być sceptycznym i raczej nie wierzę w taką prawdziwą przemianę, raczej spodziewam się, że no, możemy mieć do czynienia z podobnym mechanizmem, jaki obserwowaliśmy w Afganistanie w 2021 roku. Tam też się wtedy mówiło, jak pamiętamy, o talibach 2.0, młodych talibach, natomiast efekt jest taki, że sytuacja w Afganistanie tylko się pogorszyła, zwłaszcza dla przedstawicieli mniejszości, dla kobiet. Myślę, że jeśli te ugrupowania będą miały decydujący wpływ na przyszłość polityczną Syrii, no niekoniecznie będzie to lepsza przyszłość niż ta zarządów Assada.
To biorąc pod uwagę to, co pan mówi, można się spodziewać kolejnego eksodusu Syryjczyków z terenów Syrii. Też uważa pan, że to jest uzasadnione przypuszczenie?
Jak najbardziej, bo nie wierzę w to, żeby doszło do jakiejś współpracy, głębszej współpracy no, z na przykład różnymi organizacjami kurdyjskimi, tak samo z mniejszością chrześcijańską, czy z alawitami, którzy, no owszem, nie ma Asada, ale zostali ludzie, zostały interesy, zostały w Syrii, zostały osoby, które no, nie mogą liczyć na pobłażliwość czy jakiś akt łaski ze strony Al-Jawlaniego, ludzi z jego otoczenia, które po prostu w samoobronie własnej będą działać. No, ja spodziewam się, że w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy mieli do czynienia z różnymi zamachami terrorystycznymi, także takimi wspieranymi z zewnątrz, bo też trudno mi sobie wyobrazić, że tak z dnia na dzień czy Iran, czy inne państwa, nawet Federacja Rosyjska, mówiąc kolokwialnie, odpuszczą wpływy i nie będą starali się jednak odzyskać wpływu na sytuację w Syrii.
Czyli pańskim zdaniem ta sytuacja się szybko nie ustabilizuje, jeśli chodzi o Syrię?
No na pewno nie, bo tutaj z jednej strony oczywiście mamy bardzo spektakularny marsz. W przeciągu kilkunastu dni HTS zajmuje rzeczywiście kluczowe punkty w Syrii, ale jak spojrzymy na mapę, to jest to naprawdę wycinek Syrii z jej granic, z kształtu tego państwa sprzed 2011 roku. I jeżeli mówimy o funkcjonowaniu dalej państwa syryjskiego w jego granicach sprzed 2011 roku, to tutaj jeszcze dużo brakuje i przede wszystkim brakuje tych regionów nadmorskich zdominowanych przez alawitów, przez ludzi, którzy w większości popierali, to bardzo mocno popierali Asada, którzy no, przez ostatnich latach najwięcej skorzystali na jego rządach. Także tutaj nie spodziewam się, żeby doszło do takiej pokojowej tranzycji, że nie będą też różne ugrupowania przedtem zwalczające, rywalizujące z HTS, nagle tak łatwo dadzą się podporządkować. W to nie wierzę.
A uważa pan, że dojdzie do rozpadu Syrii jako państwa? Znaczy już w pewnym sensie ten rozpad nastąpił, jeśli chodzi o struktury państwowe. Natomiast pytanie, czy dojdzie do rozpadu terytorialnego?
No tak jak słuszna uwaga, tak jak wspomniałem właśnie już w tej swojej wypowiedzi dwukrotnie o Syrii sprzed 2011 roku, myślę, że tego państwa już nie ma. Pytanie, jakie państwo je zastąpi, bo nie wierzę, nie ma możliwości odtworzenia państwa unitarnego syryjskiego w jego kształcie sprzed 2011 roku. Są tylko dwie możliwości. Pierwsza, o której pan redaktor przed chwilą wspomniał, czyli rozpad Syrii na drobniejsze podmioty powiązane z niektórymi aktorami zewnętrznymi. Druga opcja, wymagająca o wiele większego zaangażowania i zgody narodowej, czyli przekształcenie Syrii w federację. I zresztą taki scenariusz od lat jest dyskutowany, ale to raczej są, dotychczas były to raczej dyskusje akademickie, aniżeli mające jakieś realne poparcie polityczne koncepcje.
Panie profesorze, wielu mówi o tym, że na nowo trzeba będzie układać całą układankę bliskowschodnią, że ta sytuacja zmieniła się diametralnie. Widzimy chociażby wojska izraelskie, które już wkroczyły na wzgórza Golan, idą nawet bardziej w głąb terytorium syryjskiego. Jak pan sądzi, jak ta sytuacja się teraz będzie na Bliskim Wschodzie kształtować? Kto na tym zyska, kto na tym straci?
No właśnie, to zaczynając od sytuacji wewnętrznej, na pewno trudno powiedzieć dzisiaj, czy Syryjczycy zyskają, czy stracą, bo akurat tutaj nie jestem optymistą, ale chcę się mylić. Mam nadzieję, że ta sytuacja się dla Syryjczyków poprawi i że jakiś kompromis narodowy będzie, znaczy narodowy w cudzysłowie, ale że będzie osiągalny. Z drugiej strony, na pewno kto jest wygranym? To dzisiaj, panie redaktorze, myślę, że można wskazać ze 100% pewnością na Turcję. To jest państwo, które wygrywa w tej sytuacji. Prawdopodobnie też, bo myślę, że to jest jakieś zakulisowe porozumienie i na pewno to było konsultowane choćby z takich stricte ekonomicznych względów z Arabią Saudyjską i z Katarem, ponieważ Turcja jest w dużej mierze powiązana w tej chwili finansowo, uzyskała olbrzymie pożyczki na ustabilizowanie sytuacji finansowej, budżetowej. Także no, nie wierzę w to, żeby jakiekolwiek działanie Turcja była w stanie wykonać w Syrii, a to przecież zrobiono bez skonsultowania tego z sojusznikami, czyli tymi najbardziej wpływowymi państwami arabskimi w Zatoce Perskiej. Tutaj wszyscy zyskują, tak? Te państwa zyskują, bo wypierają tak naprawdę w tej chwili Iran z Lewantu. Iran traci, to bez dwóch zdań, to jest chyba największy przegrany obok Federacji Rosyjskiej. Izrael na tym, póki co, na tym chaosie w Syrii korzysta, ale to jest tylko moim zdaniem krótkotrwała sytuacja, bo tak naprawdę Asad dla Izraela byłby wygodniejszym przeciwnikiem, bardziej przewidywalnym, aniżeli no, prawdopodobnie nowe władze stworzone głównie na bazie różnych ugrupowań dżihadystycznych. No te ugrupowania nie mają na sztandarach dobrobytu Izraela i trwania tego państwa, wręcz przeciwnie. Także z punktu widzenia Izraela akurat obawiałbym się tego rozwoju sytuacji. No oczywiście ogranicza to Iran i możliwości chociażby wsparcia dla libańskiego Hezbollahu. Na dzisiaj to jest wygrana, ale w dłuższej perspektywie myślę, że to wróg, którego Izrael będzie za chwileczkę miał za swoimi granicami przy wzgórzach Golan, będzie bardziej niebezpieczny niż Syria Asada.
Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za te opinie. Pan profesor Przemysław Osiewicz, profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, był razem z nami w radiu RMF24. Dziękujemy, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.
Miłego dnia.